Czy mamy się bać się tych ludzi, którzy uciekają właśnie z Syrii? Jest ich już kilkadziesiąt tysięcy w Europie, no i prawdopodobnie do Polski też przyjadą. Teraz widzimy taki troszeczkę seans nienawiści wobec tych ludzi. Mówienie o tym, że przywiozą jakieś niebezpieczne choroby do naszego kraju. Jak się pan odnosi do tego z kolei tematu?
Nie zajmuję stanowiska, chociaż wielokrotnie byłem proszony o takie komentarze, gdyż w moim przekonaniu zarówno postawa wszyscy wynocha, nie chcemy was tutaj, to nie jest wasz kraj, wasz kontynent, nie przyjeżdżajcie, jak i postawa chodźcie do nas, przywitamy was chlebem i solą i będziecie mogli u nas żyć, uważam, że obie są skrajnie naiwne i niepraktyczne. To jest tak bardzo złożony problem o tylu warstwach historycznych, społecznych, kulturowych, socjologicznych, że tutaj nie ma prostych recept. Natomiast to, co mnie osobiście bardzo boli, to jest narracja, taki sposób rozmawiania na ten temat w Polsce, ta histeria, która ma miejsce. Dzisiaj ja nie widzę w mediach rozmowy o faktach, jakie są szanse, że tu się coś faktycznie wydarzy, o jakich chorobach w ogóle mówimy, jeśli możemy o jakichkolwiek mówić, czy faktycznie jest 70% mężczyzn, czy 90%, a może tylko 30%, a może badania są wskazują coś zupełnie innego. Nie ma rozmowy w ogóle o faktach. Wydaje mi się, że my się kierujemy wyłącznie emocjami. Widzimy pojedyncze obrazki, które bardzo często są manipulowane i w sieci wielokrotnie można znaleźć dementi wielu różnych historii. Niedawno polski internet obiegła historia jakiegoś skandalizującego blogera, który rzekomo został zaatakowany w autokarze na granicy austriacko-włoskiej. Tydzień później się okazało, że nie było w ogóle takiego wydarzenia, że to było wyssane z palca, ale to już się nie rozeszło po mediach. Więc dajemy się manipulować bardzo żywym obrazkom, chociaż nie mamy powodu jakby wierzyć, że to jest standard. To są żywe incydenty, a nie standardowe sytuacje. Więc ja bym wolał rozmawiać o faktach, a nie o takich pojedynczych obrazkach, które nam są serwowane, żeby wywołać jakiś strach czy skandal. Tego mi w Polsce brakuje bardzo.
Panie Tomku, no to teraz fakt jest taki, 16 października gości pan w Opolu, a pańskie najbliższe podróże, bo pewnie znając pana i znając to, co nam pan powiedział, że 6 miesięcy jest pan w drodze, najbliższe plany podróżnicze?
No zbliżają się święta. Ja wiem, że trochę wcześniej, ale już ja tak powoli o tym myślę, jak się jesień zagęszcza i coraz chłodniej pada. I ja robię zawsze wszystko, żeby na święta Bożego Narodzenia być w domu. Uważam, że nie ma lepszego miejsca na świecie niż Polska, żeby przeżywać gwiazdkę. Naprawdę. Wielokrotnie przywoziłem znajomych do nas na święta ze całego świata i oni byli w ciężkim szoku, jak fantastycznie piękne i głębokie może być to święto. Więc na pewno do 1 stycznia nigdzie nie będę wyjeżdżał. Będę chciał być tutaj, u siebie. A później pewnie Zimbabwe. Wracam do rezerwatu Imire, któremu pomagam od 5 lat w ramach akcji Tatende. Akurat kończymy w połowie listopada zbiórkę na portalu Polak Potrafi. polakpotrafi.pl/Tatende, w ramach którego udało nam się już zebrać 40 tysięcy złotych i kupimy mundury, kupimy butelki na wodę, apteczki, wiele różnych rzeczy, których tam bardzo, bardzo brakuje. To są ludzie, którzy stoją naprawdę na linii frontu z kłusownikami, są zostawieni sami sobie, a są najuczciwsi, najbardziej bezinteresowni, oddani i odważni ludzie, jakich ja spotkam gdziekolwiek na świecie. Są dzisiaj moimi przyjaciółmi i pomagam im, jak tylko mogę, więc na pewno w styczniu wracam do Imire, do Zimbabwe.
Panie Tomku, to tak widzę, że nie tylko pasja podróżnicza, nie tylko pasja opowiadania o tym wszystkim, ale również taka pasja pomagania też w innych krajach, do których pan przybywa.
Moja książka Świat Równoległy trochę ociera się o ten problem, bo ja od jakiegoś czasu się zastanawiam, czy reporter podróżny powinien relacjonować świat, czy to wystarczy, czy jeśli widzi, że ten świat nie działa tak, jak powinien, to nie powinien przy okazji próbować go zmienić na lepsze, poprawić jakiś element tego świata. I wydaje mi się, że dzisiaj tak faktycznie już jest, że w czasach Ryszarda Kapuścińskiego, czy wcześniej jeszcze Kazimierza Nowaka, oni byli często jedynymi reporterami w danym miejscu. Jeśli oni nie pokazali głodu w Sudanie czy w Etiopii, to nikt tego już nie mógł pokazać i świat nie mógł zareagować. Ale dzisiaj, gdy wszyscy mają komórki z aparatami i taka arabska wiosna nie potrzebowała reporterów w ogóle, sama się relacjonowała, czy wartość tych zdjęć, tych tekstów, które my przewodzimy, jest faktycznie taka duża? Dochodzę do wniosku, że nie. Dochodzę do wniosku, że nawet jeśli nie zaciągnęliśmy jakiegoś długu cywilizacyjnego, to nie oznacza, że nie możemy po prostu być ludźmi i pomagać komuś innemu, więc na miarę swoich skromnych możliwości staram się to robić.
To ostatnie pytanie już naprawdę na koniec naszej fascynującej rozmowy, bo podróżuje pan po całym świecie, ale powiedział pan, że też przyjeżdżają znajomi, na przykład na gwiazdkę. Ulubione pana miejsce w naszym kraju, do którego pan lubi wracać, tak żeby zobaczyć, co się zmienia i odpocząć, to?
Musiałbym powiedzieć, że Dolny Śląsk. Naprawdę, ja uważam, że Dolny Śląsk to jest najpiękniejsza kraina w Polsce. Nie ma czegoś takiego nigdzie w naszym kraju i za każdym razem, gdy przyjeżdżam w różnych porach roku, łapię się na tym, że to jest coś zupełnie innego. Już pomijam fakt, że tu co 5 kilometrów jest albo zamek, albo pałac, albo opactwo cysterskie, albo drewniane kościoły, albo inne cuda do obejrzenia. Pomijam to, że są góry, w których można się zgubić na całe życie i nie spotkać żywego ducha, oprócz jakiegoś niedźwiedzia czy wilka. To jakby kultura, to ile się udało ocalić, jak Dolny Śląsk przetrwał wojnę, to jest unikat. Ja strasznie żałuję, że reszta Polski tak nie wygląda i to jest taki trochę dla mnie bolesny dowód na to, jak dużo straciliśmy, zwłaszcza przez II wojnę światową. Więc ja wracam na Dolny Śląsk i wszystkich zawsze namawiam do tego.
Wierzy pan w ten złoty pociąg, który jest poszukiwany, że on gdzieś tam faktycznie jest i jak on może pomóc Dolnemu Śląskowi, jeżeli chodzi właśnie o liczbę turystów, którzy przyjadą zafascynowani właśnie tym złotym pociągiem? Zresztą to już widać.
Nie wierzę w niego. Turystów natomiast na pewno ściągnie. Ja pracowałem dość długo z poszukiwaczami skarbów na świecie. Wydałem książkę Gorączka, która opisuje to środowisko i jeśli czegoś się nauczyłem z pracy z nimi, to tego, że to nie są ludzie, którzy robią cokolwiek, jeśli nie jest to obliczone na zysk. W związku z czym, jeśli dwóch odkrywców rzekomych złotego pociągu organizuje konferencję prasową i powoduje kontrolowany wyciek informacji, to ma jakiś cel ku temu. Gdybym miał obstawiać, obstawiłbym, że to jest ruch nakierowany na zdobycie finansowania, na inwestorów. Czy uczciwie, czy nie, pozostawiam to każdemu do oceny. Natomiast na pewno nie wierzę w coś takiego, że gdzieś pod jakąś górą jest zaminowany pociąg, w którym jest 50 ton złota, srebra i obrazów. Nie, takie rzeczy się nie zdarzają. Nawet jeśli one tam były, to już dawno zostały wywiezione. Pewnie przez tych samych ludzi, którzy go znaleźli. A teraz drugi, czy trzeci, czy czwarty raz sprzedają tę samą historię i robią to bardzo dobrze, naprawdę.